Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Pisał Roman Brandstetter. Spójrz, Duchu Święty, na ludzi idących przed siebie drogą nieskończonego postępu, na mędrców, którzy ulepili golema na własne podobieństwo i na własną zgubę. Spójrz, Duchu Święty, na rozpad atomu, na rozpad moralności, na rozpad ładu, na rozpad porządku, na rozpad sztuki, na rozpad cywilizacji, na rozpad słów, na rozpad prawa, na rozpad harmonii, na rozpad rozsądku, na rozpad logiki, na rozpad wszystkich wartości. Z głębokości wołamy do Ciebie, Duchu Święty, albowiem jesteśmy bezwolnym narzędziem w rękach naszych lekkomyślnych dzieł. Jesteśmy jak ci, którzy nie wiedzą, co czynią. Stąp na ziemię samounicestwienia, na rakowate miasta i wsie, na trędowate domy, na zatrute zboża, ogrody i sady, na martwe rzeki i morza i krąż nad nami ludźmi chaosu, kłamstwa i obłędu. Krąż, jak ongiś krążyłeś w genezyjskim lecie nad chaosem niepokornych żywiołów. Krąż nad nami, poskromiciel zamętu, nad bojowiskiem naszych klęsk, nad rzeźnią tego świata, nad śmietnikami pełnymi niedonoszonych płodów, nad ziemią suchnącą swądem spalonych ciał, nad górami atomowych odpadów i wybaw nas od głupoty udającej mądrość, od kłamstwa udającego prawdę, od ślepoty udającej dalekowzroczność, od chamstwa udającego obrażoną godność, od fanatyzmu udającego wiarę, od brudu udającego czystość, od nienawiści udającej miłość, od niewoli udającej wolność, od obłudy udającej szczerość, od pychy udającej pokorę, od warholstwa udającego odwagę, od szatana, który mówiąc nie, myśl tak, a mówiąc tak, myśli nie. Przybywaj, Duchu Święty Wielousty, i otwórz nasze głuche uszy, wołający płomieniu. Przybywaj z wnętrza wieczności wijący wichrze, który nigdy nie burzysz i nigdy nie niszczysz, nigdy nie łamiesz, których wiejne umacniasz, stare odnawiasz, martwe ożywiasz. Starte z powierzchni ziemi budujesz od podstaw, Stworzycielu, wywołujący z kości i popiołów ludzi zmartwychwstałych i przemienionych, z pomordowanych ludów żywe ludy, wszechświat z nicości, istnienie z nieistnienia, źródło z pustyni, wszystko z niczego, Ojcze Pisma Świętego, wichrze wijący z wnętrza wieczności, daj nam słuch doskonały, abyśmy wśród niezliczonych wezwań i nawoływań, które nas nawiedzają, we wszelkim czasie i miejscu umieli rozpoznać Twój głos, muzyką mądrości, zrodzą z Ojca i Syna trójdźwięczna. Zdejm z nas kamień, jak zdejmują ze studni pasterze w porę pojenia owiec. Zdejm z nas kamień, jak go zdejmują z grobów aniołowie Twojego oblicza. Mocarzu, burzo niedocieczona, odwalająca kamienie, a potem twórz nas, otwartych, słyszących i słuchających. Twórz nas codziennie od nowa, czujny strażniku naszych uszu, abyśmy nieustannie odnawiani i odradzani i tworzeni stali się Twoimi głosicielami, podobnymi do tych, których pochylone czoła raczyłeś namaścić olejem Twojej mądrości. oświeć nas i prowadź z ziemi mroku i rozpaczy do Królestwa Bożego, do stolicy stawianej z kryształu i światła, Ojcze i Synu, i Duchu Święty, sło drogowskie wbity na rozstajnych drogach kosmosu. Przybywaj, nadziejo nieogarniona, zawsze obecna i zawsze nadchodząca. Przybywaj, Boże, zaczynie własnego człowieczeństwa i uczłowiecz człowieka, jak uczłowieczyłeś siebie. Nad brzegiem ruczaju, pośród łanów kwiecia, dąb rośnie stary od wielu stuleci. Nad łąką w koronie, gdzie ptaków śpiewanie, para kruków od wiosny ma swoje mieszkanie. Nieco niżej w dziupli pod suchym konarem wiewiórki mają zdarnie prastarym zwyczajem. Pośród ziół, traw, grzybów, między korzeniami mieszkają dwie siostry, zwane rusałkami. Obie młode, piękne, jakby z mgieł utkane, każda z dziewcząt na głowie kwietny nosi wianek. Młodsza, jak trzcina wiotka, skroń ozdabia bielą, zawilce wiosenne w lokach jej się ścielą. Starsza nimfa, jak dzień letni syty i spokojny, w szafir nie zapomina, jak wianek jej jest strojny. Obie zwiewne, ciche, pochliwe, ludzi unikają, znają je tylko dzieci, co owce pasają. Zetną wieżę rozstajną, chyba jeszcze przed zimą, przebiegnie droga szeroka tą zapomnianą krainą, zetną lipę sędziną, stoi na osi drogi, rzekę w rów przemienią, znikną opiaste stogi. Stanie nad rowu brzegiem muzeum ludowe, zasną w drewnie lipowym starannie rzeźbione rusałka, rokita stogi, wierzba i pastuszkowie. Drogą przyjadą turyści zwiedzać muzeum ludowe. Dziękuję bardzo panu Tomaszowi Lipomanowi za wiersz. U podstaw przemiany stosunku człowieka do środowiska i jego harmonii z nim leży zbiorowa świadomość realiów współczesnego świata. Ich definiowanie – którego efektem jest obraz stanu świata i kondycji człowieka, dosi uwzględnienia rozległych problemów, ich kontekstu, labiryntu powiązań, dynamiki i otwartości sytuacji. Chodzi tu o współzależność pozornie odległych zjawisk, analizowanych na płaszczyznach filozoficznej, kulturalnej, technicznej, gospodarczej czy politycznej. O krytycznej koncepcji świata i człowieka decyduje całokształt warunków określonych przez filozofię i system wartości danej epoki. Studia nad kulturą i cywilizacją współczesną powinny zatem stosować reguły metodologii systemowej, a także respektować jedność w doktrynie nauczania. W warunkach potęgujących się ekologicznych zagrożeń znajdujemy się wobec alternatyw, mianowicie dalszej dewastacji środowiska przyrodniczego albo rozwoju opartego o jak najpełniejsze rozumienie i respektowanie praw przyrody oraz związku kultury i natury. Chodzi tu zatem o zbieżność niszy kulturowej człowieka z niszą przyrodniczą i zależności adaptacyjne wiążące społeczeństwo, pracę, naukę, technikę i gospodarkę. Kryzys globalny ludzkiego środowiska, budzący lęk o przyszłość, jest przede wszystkim kryzysem człowieka, kryzysem kultury i cywilizacji, które to wymiary kryzysu wiążą się z zakwestionowaniem wielu wartości moralnych, rozumienia dobra, godności człowieka, źródeł sensu życia, racji istnienia, a także nadziei i odpowiedzialności wywodzących się z kultury chrześcijańskiej. W cywilizacji tej ludzie byli przekonani o swoim boskim pochodzeniu i podobieństwie do Stwórcy. Przekonanie to zapewniało człowiekowi niezbywalną godność, chroniło przyrodę i służyło jego dobru. Religia nadawała życiu i porządkowi moralnemu sens, zaś poczucie jedności z Bogiem znajdowało swój wyraz w jedności ze światem, który jest jego dziełem. Zakorzenienie w religii rzutowało na porządek ludzkiego doświadczenia w przeciwieństwie do nowoczesności, w której antropocentrycznej kulturze odnotowuje się brak centralnych, trwałych zasad, to jest punktów odniesienia, a wzory myślenia i wartościowania szybko ulegają zmianom. Tradycyjne społeczeństwo miało orientacje aksjologiczne, to znaczy normy i ideały, pojęcie prawdy i dobra oraz poczucie silnego sensu i więzi uzasadnione aktem wiary w absolut. Dawna kultura miała swoją osnowę w osadzeniu w tradycji absolutności wartości i w człowieku osobie, podmiocie. Jak wspomniano, w warunkach religijnej jedności kultur, tworzącej spójny system społeczny, występowała zbieżność religii, zasad moralnych, życia społecznego i dzięki tej jedności przenikały one do różnych dziedzin, mianowicie do polityki, gospodarki, wychowania, kultury i czasu wolnego oraz tworzyły ład społeczny. W nowożytnych czasach wskutek skrajnego racjonalizmu nastąpiło zerwanie naturalnych więzi między ludzkim poznaniem a światem. Powstał przedział między światem ludzkim i światem materialnym, to jest dualizm, a także subiektywizacja ludzkiego poznania, której konsekwencją było przekonanie, że człowiek nie poznaje prawdy o rzeczach, lecz ją tworzy, i że nie jest ważna prawdziwość myśli, lecz sam fakt jej pojawienia się w świadomości. Racjonalizm naukowy, nazywany także scjentyzmem z kolei, koncentrujący się na poznaniu świata materialnego i na uznaniu nauk przyrodniczych, badających aspekty ilościowe, jak i stanowiących podstawę przekształcania zastanego świata, angażował rozum w tworzenie nowych narzędzi. Zrodził racjonalność technicystyczną i spowodował przyporządkowanie nauki technice oraz zacieśnienie horyzontów poznawczych człowieka. W krajach rozwiniętych dominuje mentalność naukowo-techniczna, pozbawiona refleksji nad sensem życia i przyszłości. Mentalność ta jest podatna na manipulacje. Widzimy skutki różnych nurtów myślenia w ich społecznym i cywilizacyjnym wymiarze, które spowodowały pustkę duchową i uruchomiły moce zniszczenia środowiska człowieka. Kontrolowany moralnie rozwój techniki przybliżył groźbę zagłady cywilizacji, a nauka tworzona poza sensem i celami ludzkiej działalności kieruje się głównie tym, co użyteczne, a także pomija rosnące zagrożenia. Tymczasem widoczny zamęt wzmaga pragnienie ładu i sensu oraz źródeł nadziei, jak i hierarchii wartości tkwiących w tradycji duchowości religijnej. Rozwój nowożytnej, postagrarnej cywilizacji, zwłaszcza w dziedzinie technicznej, zmieniającej warunki bywania człowieka, z jej jednostronnością perspektywy materialnej i konsumpcyjnej, spowodował zniszczenia w środowisku przyrodniczym zagrażające przetrwaniu życia. Cywilizację nazywano naukowo-techniczną, przemysłową i konsumpcyjną, cechuje urbanizacja, wysoki poziom rozwoju nauki, techniki, przemysłu oraz intensyfikacja opartego na chemii rolnictwa, rozwój usług i zaspokajanie rozdmuchiwanych przez reklamę konsumpcyjnych potrzeb. Nowoczesność jest konstytuowana przez naukową technologię, masowe zużycie energii, szybką komunikację, transport, specjalizację pracy, duże nakłady kapitału, koncentrację decyzji i wzrost dobrobytu. Obraz rzeczywistości, kreowany przez środki masowego przekazu i reklamę, tworzy mentalność zorientowaną na rzeczy, na pragmatyczne podejście urzeczywiające człowieka, który orientuje się na mieć, a więc konsumpcję, dobrobyt oraz na teraźniejszość. Człowiek współczesny ulega groźnym formom alienacji. Ma poczucie bezsensu, który jest skutkiem negacji ostatecznego źródła życia. Brak refleksji metafizycznej i powierzchowność myślenia, rezygnacja z posługiwania się rozumem, całkowita dowolność myślenia, wartościowania i zachowań, irracjonalizm, a więc bezrozumność, prowadzą do duchowego rozkładu. Wszechobecność płaszczyzn kryzysu jest faktem. Znajdujemy się wobec zagrożenia globalną katastrofą cywilizacyjną. Jedną z tych płaszczyzn jest kryzys środowiska powiązany z ogólniejszym, globalnym kryzysem politycznym, ekonomicznym, kulturowym, moralnym, kryzysem rodziny, społeczeństwa, sztuki i religii, a przede wszystkim z kryzysem tożsamości, więc antropologii rozumienia natury człowieka. Z kryzysem wartości społeczeństwa tradycyjnego wiąże się spór między dziedzictwem przeszłości a nowoczesnością, a także postnowoczesnością. Dotyczy on celu życia i źródeł sensu oraz utraty perspektywy, korzeni, a jego konsekwencją jest ucieczka od rzeczywistości, odpowiedzialności i wolności, życie bezkierunkowe, dominacja masowej kultury i konsumpcja. Zakwestionowano podstawową wizję świata tworzoną w średniowieczu opartą na teocentryzmie, to znaczy wiecznych źródłach religijnych, ale także wizję oświeceniową, obejmującą radykalny antropocentryzm, wiarę w postęp, skrajny racjonalizm i przekonanie, że możliwości człowieka nie mają granic. Postępująca od drugiej połowy XVIII wieku autonomizacja wartości społecznych od wartości transcendentnych, a więc przeniesienie boskiej sakry na rzeczywistość ludzką, sprowadziło pustkę egzystencjalną i dekadenckie procesy niszczące kulturę. Trafnie zauważa zatem siostra profesor Zofia Zdybicka, iż cytuję: proces myślowy, który doprowadził do wyzwolenia rozumu ludzkiego et metafizyk religii, doprowadził do utraty rozumu, doprowadził do zapomnienia Boga, śmierci Boga w cudzysłowie, a więc jego nieobecności w kulturze, a w konsekwencji do śmierci człowieka. Homo sapiens staje się rzeczywistością homo demens, co usprawiedliwia mówienie obecnie o postczłowieku. Ulegając pokusie, będziecie jako bogowie, człowiek najpierw uznał się za twórcę prawdy, by ostatecznie dojść do przekonania, że nie ma prawdy i nie ma żadnych zasad moralnych. Nie ma bowiem natury człowieka, jest nicość pustka, a w niej nic nie jest pewne, wszystko jest względne. W perspektywie nihilizmu żadne busole nie mają sensu. Koniec cytatu. W znawczej perspektywie antropologii chrześcijańskiej ilustracją utraty rozumu jest grzech ekologiczny, który najpierw spełnia się w sercu człowieka, zanim zaatakuje jego świat duchowy i moralny, a w końcu także świat fizyczny. Korzeniem grzechu przeciw światu jest grzech przeciw życiu, przeciw małżeństwu i przeciw rodzinie. Jest to także grzech przeciw ludzkości. W świetle prawdy o stworzeniu, grzech ekologiczny, będący zdradą rozumnego ładu nadanego stworzeniu przez Stwórcę, jest w najgłębszym swym znaczeniu wyrazem pogardy. Człowiek, według Jean d'Orsta, cytuję, niszczy to, czym pogardza. Jest bowiem odrzucenie jego daru, buntem przeciw jego woli, odrzuceniem posłannictwa wyznaczonego człowiekowi w świecie. Jest także przywłaszczeniem sobie przez człowieka boskich prerogatyw wobec stworzeń, aroganckim przypisywaniem sobie władzy, arbitralnego decydowania o przeznaczeniu wszystkich dóbr natury. U źródła takich irracjonalnych pomysłów tkwi zwykle szatańska pokusa panowania nad całą rzeczywistością stworzoną na podobieństwo bóstwa, lecz bez poddania się Bogu, a nawet wbrew Bogu. Grzech ekologiczny wynika z rozpaczliwego przekonania, że świat nie ma swojej przyszłości i że należy zeń wyrabować wszystko, co się da, zanim zapadnie się w nicość. Grzech ekologiczny polega na biernej i bezwładnej kontynuacji historii grzechu, degradacji bytu i zniewolenia człowieka, na odrzuceniu ofiarowanej łaski, odrzuceniu wezwania do nawrócenia serca i odnowy całego myślenia, zauważył ksiądz profesor Jerzy Bajda. Można też powiedzieć, że sekularyzacja zachodniej kultury wespół z zanikiem dziedzictwa religijnego, określającego sens oraz tworzącego system etyczno-kulturowy wraz z jego regułami i kryteriami, dzięki którym można rozróżnić dobro i zło, uruchomiły horror nowoczesności, to jest nihilizm, permisywizm i eksterminację ludzi i przyrody. Bezkrytyczne niszczenie dziedzictwa kształtującego człowieka, jego postrzeganie świata, wartości, poglądy i zachowania oraz podejmowane próby zastąpienia naszej duchowej ojczyzny przyszłością, która jest, jak to zauważył Jean Lacroix, jedyną transcendencją ludzi pozbawionych Boga, ukazuje korzenie i mechanizmy toczącego nas zła. Analiza historyczna i antropologia kulturowa dowodzą, że człowiek, cytuję, bez religii nie byłby już człowiekiem. Jej kryzys redukuje duchowy wymiar ludzkiej egzystencji, osłabia siły moralne ludzi, powoduje brak sprzeciwu wobec zła, a także powoduje uwolnienie porządku społecznego od moralnej istotności, likwidując tym samym etyczne relacje między ludźmi oraz człowiekiem i środowiskiem. Integralna zatem koncepcja człowieka, ułatwiająca jego rozumienie, powinna uwzględniać wiedzę teologiczną, filozoficzną, historyczną, a także zakres nauk o człowieku i społeczeństwie oraz nauk przyrodniczych. W świetle tej wiedzy rysuje się całościowy obraz ludzkich problemów i warunków, w jakich oni żyją, ich ludzie żyją oraz ich perspektyw przyszłości. Obraz ten jest przeciwieństwem ujęć cząstkowych, specjalistycznych, nieposiadających sprawczych mocy naprawy sytuacji. Chodzi tu zatem o taki typ kompetencji, który zapewnia osiągnięcie określonych standardów kultury słowej i moralnej. Na tej bazie możliwa jest personalistyczna kultura podmiotów etycznych, harmonii ducha i ciała, solidarności, miłości społecznej, sprzeciw wobec zła generowanego przez człowieka i jego środowisko, oligarchiczny system społeczny i ekonomiczny. Chodzi tu o taki typ kultury, której ludzie przezwyciężają swoje słabości i egoizm przez ciągłą pracę nad sobą, ofiarność, wyrzeczenie i otwarcie się na innych w poczuciu miłości, braterstwa oraz odpowiedzialności. Tym, co stanowi różnicę między człowiekiem a innymi istotami, jest religia i kultura, a w jej rębie nauka. One stanowią o tożsamości ludzi oraz ciągłości istnienia, a zatem są ich główną sprawą. Dawne kultury oraz obecne w nich wierzenia i zwyczaje kształtowały szacunek do przyrody. Miały one moc wiążącą myślenie, oceny i działania. I dlatego święte gaje ojczyste były traktowane z należną czcią. Źródła zatem ludzkiej odpowiedzialności tkwią w metafizyce i głębokich celach duchowych, a przyszłość człowieka i świata oznacza cywilizację ducha, odpowiedzialności i miłości oraz szukanie prawdy o sensie życia. Przetrwanie ludzi zależy od tych, którzy potrafią myśleć nie tylko o sobie i o swoich interesach, ale o wszystkich pozostałych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.